Joanna Merecka Motorz, dzień dobry. Ze mną w studiu.
Nazywam się Anna. Nazwiska nie będę mówiła chociażby z tego względu, że mam nastoletnią córkę i nie chciałabym, żeby gdzieś to poszło może tak troszeczkę dalej do jej znajomych. Wiadomo, jaka jest dzisiejsza młodzież. Tym bardziej, że już też miała problemy w szkole ze swoimi kolegami, rówieśnikami, więc po prostu jestem Anna, mieszkanka Słupska, samotna matka chorej córki na cukrzycę typu pierwszego z niepełnosprawnością, więc...
Z orzeczeniem,
tak, oczywiście.
Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać na temat mieszkania, na temat kłopotów, na temat wsparcia albo jego braku ze strony urzędników, ze strony miasta. Ja bym chyba zaczęła tę historię i opowieść od tego, co się stało, że potrzebuje pani pomocy. Co się wydarzyło? Życie.
Życie. No, jak to u większości. Było ładnie, pięknie, kolorowo. Ślub, córka, wspaniałe małżeństwo do pewnego momentu. Później rozwód i okazało się, że mieszkanie, które było niestety na mojego byłego już męża, okazało się, że jest zadłużone. Gdzieś to wyszło w międzyczasie, w trakcie trwania rozwodu. Znalazłam wypowiedzenie z banku na pokaźną kwotę, 150 tysięcy, więc już wtedy wiedziałam, że będzie zapewne zajęcie komornicze mieszkania. Więc zaczęłam walkę, poszłam do pani prawnik, mieliśmy sprawę w sądzie.
A mieszkanie, więc... to ja muszę dopytać, a z tym mieszkaniem pani Aniu, to było tak, że ono było na męża, ale miała pani szansę spłacić, wykupić, czy jak to wyglądało?
No tutaj...
No, kwota to duża, kwota, także
kwota,
też...
No, kwota duża. Tutaj, jeżeli chodzi o to mieszkanie, to było mieszkanie męża, ponieważ on był wojskowym i tutaj mieliśmy możliwość, to znaczy mieliśmy, on miał możliwość w związku z tym, że jest rodzina, żona, dzieci, wykupić to mieszkanie za 10%. Natomiast...
Nie wykupił.
Wykupił to mieszkanie za 10%, znaczy podpisaliśmy, on podpisał akt notarialny, z tym, że na tej zasadzie, żeby kupić za 10%, to niestety, ale ja nie miałam prawa do tego mieszkania, więc musiałam podpisać zrzeczenie się, tak. Ale gdzieś tam, no wiadomo, będąc w związku, w małżeństwie, mąż zapewniał mnie, że po 5 latach bez problemu mnie dopisze, będę współwłaścicielką i tak dalej. Więc no, dlaczego miałam nie ufać swojemu własnemu mężowi?
Rozumiem, więc... że to się nie wydarzyło.
To się absolutnie nie wydarzyło. W międzyczasie okazało się, że on nawet nie płacił, bo to były takie rozdzielone raty przez 5 lat, które się spłacało każdego, do 31 marca każdego roku. W kwocie tam było chyba 4000 z groszem. Oczywiście tego nie robił. Później ja gdzieś tam miałam część pieniędzy, część dostałam od mamy. Przelałam mu na konto to pieniądze, jego konto, żeby spłacił to, żeby nie było długów. No, okazało się, że tego nie zrobił. Więc w międzyczasie, jak już, no mówię, zaczęłam tutaj drążyć te tematy, to się okazało, że wziął pożyczkę na 150 tysięcy, że nie płacił tutaj właśnie do WAM-u tych rat. Więc no, te długi urosły do prawie 200 tysięcy. Więc ja już byłam przekonana, że będzie zajęcie komornicze i tyle, więc zaczęłam tą walkę już wtedy. To był 2021 rok. Moje pierwsze pismo z prośbą do pani prezydent.
O pomoc, o wsparcie.
O pomoc, o wsparcie.
A jakiego wsparcia oczekiwała pani od miasta?
Żeby zapewniło mi po prostu lokal z miasta, który będę w stanie opłacać.
Czyli socjalne, komunalne mieszkanie.
Komunalne, tak. To było tak de facto. Nie żądałam nie wiadomo jakiego apartamentu, czy nie wiadomo jakiego domu, mieszkania. Po prostu zwykłe, dwupokojowe mieszkanko, żeby mogła tam mieszkać na spokojnie ze swoją córką, która niestety, ale od czasu rozwodu to no ciągle coś i ciągle ma problemy.
A pani jest w takiej sytuacji, pani Aniu, że nie mogła wziąć kredytu na mieszkanie, na to, żeby wynająć coś i tak dalej?
Niestety. Tak naprawdę ja pracuję dopiero od 1,5 roku, ponieważ wcześniej, od momentu, kiedy zachorowała moja córka, od 2013 roku, byłam na pomocy z MOPR-u, z tego względu, że moja córka zachorowała, mając niespełna 4-latka. I od tamtego momentu, no niestety, no cukrzyca jest taką chorobą, która potrzebuje wsparcia, tak, od drugiej osoby, więc no przez te 11 lat byłam po prostu bez pracy, po prostu.
Czyli
byłam
uczyłyście
w domu.
Się, rozumiem, funkcjonować
tak,
w chorobie.
Tak, uczyłyśmy się po prostu od nowa żyć, bo to niestety z tym trzeba się nauczyć żyć. To jest tego typu choroba, która jest po prostu, no przynosi codziennie coś nowego, więc no ciężko tutaj nauczyć jej się tak w 100%, żeby wiedzieć, co robić, bo każde jedno jakieś wydarzenie, jakieś cokolwiek, nerwy, cokolwiek, to po prostu powoduje, że no, to, co było kiedyś wcześniej uregulowane i było fajnie, pięknie, nagle się wali. I nagle nie wiadomo, co z tym zrobić. Okres dojrzewania, też ciężki okres. Okres, w którym się teraz znalazło moje dziecko, począwszy od rozwodu, który był dla niej ciężki, teraz przez tą całą sytuację, że
nie wiadomo, co dalej.
Nie wiadomo, co dalej, że możemy znaleźć się pod mostem. To jest bardzo ciężkie. Jest ciężkie i jest jej bardzo ciężko i widzę po niej, bo zmieniła się strasznie. Zmieniła się strasznie. Nie jest już taka, jak była radosna, jest wycofana. Boi się ludzi. Zaczęła bać się po prostu ludzi. Wychodzić i...
A co się wydarzyło, pani Aniu, pomiędzy tym 2021 rokiem, a tym, co jest teraz? No to jest kilka lat. Próbowała pani do miasta monitować, czy to było jedno pismo, czy to było kilka pism?
Nie, tutaj, tak naprawdę, tutaj mam już chyba nawet kilkadziesiąt.
No z pokaźną teczką właśnie widzę, pani przyszła.
To jest tylko część, ponieważ pozostała o wiele większa część znajduje się u pana Ryszarda, który pomaga mi pisać pisma, który jest taką osobą, taką tutaj takich, praktycznie nie wiem, do spraw obywatelskich. Po prostu pomaga ludziom w jakichś takich podobnych sprawach, tak? Więc też gdzieś się do niego zgłosiłam. Więc to jest tylko po prostu, to jest cząstka tego, co ja napisałam. Bo tak naprawdę te pisma były pisane do pani prezydent, do PGM-u.
A odpowiedzi?
Co 2 tygodnie, co 3 tygodnie. Jak tylko...
Przez te lata.
Tak. No, jak dostałam odpowiedź, to była odpowiedź tego typu, począwszy od pierwszej, że przykro nam bardzo, ale no nie mają mieszkań, że nie jestem pierwszą, jedyną osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji. Nie są w stanie mi zapewnić lokalu. I to jest notorycznie była takie odpowiedzi. Miałam nawet 2 lata temu spotkanie z panią wiceprezydent Martą Makuch.
I
doszło do tego, że no przecież mam gdzie mieszkać. Nie mam jeszcze eksmisji, mam gdzie mieszkać, to nie ma się co martwić, po prostu mam się nie wyprowadzać, być tam dalej, bo nikt nic mi nie może zrobić do tego czasu, może coś się wykalkuluje. No i one też nie mogą nic zrobić, bo no nie mam eksmisji. Nie ma nakazu eksmisji, więc teoretycznie mam gdzie mieszkać i powinna być spokojna.
Nakaz eksmisji już jest.
Tak, nakaz eksmisji oczywiście już jest.
Mieszkanie zostało sprzedane na licytacji komorniczej,
tak? 2 lata, tak, dokładnie. Gdzie, no chciałam, miałam, była taka możliwość, tak jak chyba każdy ma, żeby wykupić to mieszkanie. Ja w związku z tym, że jestem lokatorką, jestem tam zameldowana, mieszkam tam od 8 lat, wszelkiego rodzaju opłaty uiszczam, nie mam żadnych zadłużeń. Remonty, nie remonty, no wszystko to, co trzeba, to robię w tym mieszkaniu, tak? I robiłam.
Jak w swoim,
bo czułam się jak w swoim mieszkaniu. No niestety wyszło tak, jak wyszło, że nie stać mnie było na to. Ponieważ ja nie pracując, nawet teraz pracując, zarabiając no niestety niewiele więcej niż najniższa krajowa, jako samotna matka z dzieckiem, nie dostanę kredytu. Nie dostanę, chodziłam, pytałam się, byłam naprawdę w wielu bankach, u wielu ludzi, którzy gdzieś tam, z tych doradców, którzy się tym zajmują. No niestety, nie mam kompletnie szansy na to,
czyli
żeby...
nie ma zdolności kredytowej.
Tak, żeby dostać kredyt na mieszkanie, żeby mieć spokój. Na wynajem jest o 2500 w górę, więc tak naprawdę wynająć mieszkanie mogę, oczywiście, ale co dalej? Jak żyć, skąd brać pieniądze na życie. Moja córka jest chora. To, że część rzeczy jest refundowanych, to jest jedno. Ale jest naprawdę wiele, wiele rzeczy, o których się nie mówi, które nie są refundowane, no tak. A które są potrzebne tutaj do życia, żeby moje dziecko mogło godnie żyć, normalnie.
Co dalej? Na czym stanęło w tej chwili? Miasto odezwało się do pani? Jak to wygląda?
To znaczy, to jest na tej zasadzie, że w momencie, kiedy dostałam już ten nakaz eksmisji, mhm. bo oczywiście był u mnie komornik, napisałam pismo do pani prezydent, napisałam nawet o pomoc do Rady Miasta, do samego przewodniczącego Pawła Szewczyka, natomiast no, odpowiedź moja była taka, że oni nie są w stanie nic zrobić, ponieważ mieszkania przydziela pani prezydent i sprawę mhm. przekierowali do pani prezydent. Odpowiedź była od pani Chrzanowskiej, że no niestety, no przydzielono mi na Lelewela mieszkanie, więc czego ja oczekuję. I, no,
a przydzielono no, pani mieszkanie na Lelewela?
No tak się okazało, że przydzielono mi mhm. to mieszkanie, gdzie oczywiście o tym fakcie i o piśmie, które rzekomo zostało do mnie wysłane, dowiedziałam się właśnie z tego pisma od pani Chrzanowskiej i od komornika. Pismo było rzekomo do mnie wysłane w październiku tamtego roku. Ja takiego pisma nie dostałam. Tym mhm. bardziej, że zaglądam codziennie do skrzynki, ponieważ co i rusz co chwilę piszę pisma i do PGM-u, i do pani prezydent, więc mhm. czekam na te odpowiedzi. Więc nie ma szansy, żebym przegapiła pismo. Tym bardziej mhm. większość pism i tych odpowiedzi, które dostawałam od PGM-u, przychodziły zwykłymi listami, niepoleconymi. Więc teraz pytanie, jak zostało wysłane i czy w ogóle zostało wysłane, czy nie zostało to wysłane na inny adres. Więc no tak dowiedziałam mhm. się o tym, że już jest ta eksmisja i no niestety. I
do kiedy ma pani czas?
Czas mam 30 dni, czyli tak naprawdę do końca kwietnia. Ugadałam się gdzieś tam z panem komornikiem Śniegockim, że gdzieś do połowy maja da mi ten czas. Mhm. Oczywiście po tym obejrzeniu mieszkania.
Teoretycznie, no do tego za chwilę dojdziemy, bo ja jeszcze muszę zapytać mhm. o jedną rzecz. Tu umowa, rozumiem, z komornikiem do połowy maja,
tak,
najdłużej.
Najdłużej.
A jaki stosunek do tego mają właściciele nowi mieszkania?
No powiem szczerze,
no bo kupili tak naprawdę mieszkanie z lokatorem w środku.
Tak,
z drugiej strony licytacje komornicze, no drodzy państwo, ja też mam świadomość tego, że część mieszkań oczywiście jest już bez lokatorów, ale część państwo kupują z lokatorem i wtedy no, bierzecie pełną odpowiedzialność za ten zakup, że tak powiem. I tutaj no, trzeba się gdzieś znaleźć w połowie drogi i dogadać.
No i tu właśnie pojawił mhm. się problem, ponieważ w momencie, kiedy uprawomocnił się ten cały wyrok, że przyznane już mają to mieszkanie, mhm. zaczęły się telefony. Najpierw do mojego syna, ponieważ mój syn starszy, który już, no chwała Bogu, jemu się chociaż trochę poszczęściło, ma gdzie mieszkać z dziewczyną, to poszedł na tą licytację, bo chciał po prostu zobaczyć, czy ktoś mhm. kupi i kto to kupi. No chciał po prostu wiedzieć. I tak jak on mi mówił, to było sześć osób chętnych. Sześć osób wyszło, gdzie, no wiadomo, komornik i sąd, tak, musieli przedstawić, jaka jest sytuacja tego mieszkania. Pięć osób zrezygnowało od razu.
Wiedząc, że jest lokator w środku.
Dokładnie, wiedząc, że jest mhm. lokator i to nie jeden, że jest to matka z chorym dzieckiem. Mhm. Samotna matka, więc no, po prostu odpuścili. No, ale niestety, no, zostało jedno małżeństwo, które po prostu mhm. wiedząc, że mogą od tak za bezcen tak naprawdę kupić mieszkanie. No, no nie
a za jaką kwotę, przepraszam, można było je kupić?
200 tysięcy 224 zł.
A mieszkanie metrażową?
57 metrów kwadratowych.
Okay.
Wyremontowane, zrobione, więc
Nic tylko brać.
Mm. Dosłownie. W fajnej lokalizacji, fajni sąsiedzi, więc mieszkanie okay. naprawdę dobrze usytuowane.
Mhm. Dostała pani odpowiedź. Mówi pani, że Beata Chrzanowska, wiceprezydentka Słupska, pisała, że w październiku przyznano pani mhm. lokal socjalny. Rozumiem, że w tej chwili doszło do tego, że obejrzała pani ten lokal.
Tak, tak. Coś mnie tknęło i umówiłam się na spotkanie.
Bo to było, przepraszam, tak, że pani dostała kwity, podpisać biorę i oni mają z głowy?
Nie, to było na takiej zasadzie, że zadzwoniłam po prostu do PGM-u. Mm-hmm. Powiedziałam, że chcę się umówić na obejrzenie mieszkania. No i pani mnie się zapytała, to pani chce obejrzeć, czy pani chce już się zdecydować? I ja mówię, przecież mówię jasno i wyraźnie, chcę obejrzeć to mieszkanie. Mm-hmm. Mam do tego pełne mm-hmm. prawo. No dobrze, umówiłyśmy się tydzień temu w środę na 10:00, więc dobra, poszłam, wzięłam mamę, mówię, no to jest taka dzielnica, bo byłam tam już wcześniej, to jest taka dzielnica, gdzie, mówię, no nie pójdę sama, tak? Tym bardziej, no ta pani też nie przyszła sama, przyszła w towarzystwie drugiej koleżanki, więc...
O czymś to świadczy. O czymś to świadczy. Tak. Mówimy o Lelewela,
tak,
oczywiście.
Tak, oczywiście Lelewela 24, słynne, tak zwana u nas, tak zwana trulownie, jak to mówią, jak słyszałam. Pozwoliłam sobie również zaprosić panią redaktor, żeby mieć świadka.
No tak.
Ja mówię, no dlaczego nie? No niech będzie świadek, niech pani też usłyszy, niech taka osoba postronna po prostu, tak?
I zobaczy, jak to
wygląda. No i ładnie, pięknie oczywiście przywitałyśmy się. I w momencie przekroczenia progu tej klatki, po prostu każda, ale to każda z nas, łącznie z panem fotografem, no zakrywała nos. Tam jest tak okrutny fetor, tak śmierdzi i wszystkim, moczem, alkoholem, śmieciami, zgnilizną, to po prostu jest jeden wielki fetor przeogromny, gdzie po prostu ja wychodząc później stamtąd miałam wrażenie, że przysiąknęłam tym wszystkim, musiałam się wykąpać i wszystko wrzucić do prania. No i poszłyśmy na to drugie piętro do mieszkania, jak się okazało 34, wcześniej pisali mi, że jest to 35, ale mówię, okej, okay, no dobrze, no to...
No w ogóle to... ja mam napisane tu 24.
Znaczy blok jest 24. 24, tak,
rozumiem. Tak. A numer mieszkania...
34.
Wcześniej... Czyli nie ten, który był w piśmie.
Nie. Wcześniej pisali, że to był 35, ale mówię, okej, okay, zobaczmy. No pani otworzyła drzwi, no fajnie, dobrze. Widać na pierwszy rzut oka, że było coś robione. I to było na zasadzie takim, że wie pani co, no ja, kurczę, pracowałam troszeczkę w hurtowni budowlanej. Miałam gdzieś tam jakieś styczności z budowlanką, z tym wszystkim, więc wchodząc tam, ja od razu widziałam, że to jest po prostu zrobiony pobieżny, szybki remoncik. Na szybkiego, jakieś panele położone, troszeczkę krzywo, gdzieś tam coś nie doszło, gdzieś jakieś, widać, na łączeniu nie poszło im, więc chwila, moment, wyjdzie zgnilizna. Było czuć farbę, ale jednocześnie było czuć tą wilgoć i to, co jest pod tymi ścianami. Więc no, co z tego, że pomalowane? No ale okej.
Okay, no dobrze, ale to mieszkanie duże, nieduże? Jak ono wyglądało?
Mieszkanie ogólnie 15 metrów kwadratowych.
Pokój?
Nie, mieszkanie.
Całe?
Całe. Ale całe mieszkanie. To był po prostu pokój 15 metrów kwadratowych, przedzielony taką cienką ścianą z płyty.
Ja zamilkłam, drodzy państwo, ale dobrze.
15 metrów kwadratowych. No więc tak weszłam, mówię, okej, okay, dobrze, jest jedno pomieszczenie, jest drugie. W tym jednym pomieszczeniu był taki zwykły, nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to ani nie umywalka, ani nie zlew, bo to takie metalowe, coś powieszone, jak kiedyś było w tych sklepach mięsnych.
Może bite.
Może. Nie wiem właśnie, tutaj ciężko określić. Więc podeszłam, odkręciłam, żeby zobaczyć, czy jest woda. Oczywiście wyleciała żółta woda i zimna, tylko i wyłącznie zimna woda. Więc tak patrząc na to pomieszczenie, zapytałam się pani, gdzie jest łazienka?
Bo ten jeden pokój to 15 metrów z tym zlewem w ścianie, to bez łazienki.
Bez łazienki.
Zupełnie.
Bez łazienki, zupełnie. To jest właśnie ten
lokal. Ale 15 metrów, pani ma świadomość tego. Ja nie wiem, czy państwo... Rozumiem, że są też osoby, które nie mają wyobraźni przestrzennej. 15 metrów to mieści się łóżko, jedna szafa i nic więcej.
I to wszystko dosłownie.
To jest mały pokoik dziecięcy, tak naprawdę.
Dokładnie. No moja córka teraz ma pokój 13,5 metrów kwadratowych. I też ledwo tam mieści wszystkie swoje rzeczy. Więc moje dziecko ma teraz większy pokój niż to, co nam tutaj proponują,
no
właśnie, wiecie, żebyśmy zamieszkali.
Niewiele mniejsze, może
więc
tak.
Dokładnie, nie? Niewiele mniejsze niż pokój mojej córki. No i w momencie, kiedy się zapytałam, gdzie jest łazienka, pani po prostu tak spojrzała się na mnie, jakbym zapytała
jakby to było
się.
Oczywiste,
dokładnie,
rozumiem.
Tak, jakbym nie wiem, jakieś o dziwne rzeczy pytała. Mówię, no nie ma tutaj łazienki. Jak nie ma łazienki? Nie ma. Więc pani redaktor się zapisała, no to może toaleta jest. No tak, tak jest, na klatce. No to zapraszamy. Ja mówię, niech mi pani pokaże, bo ja mówię, wie pani co, ja chyba muszę skorzystać z toalety, ja bardzo chętnie zobaczę. Gdzie okazało się, że nie ma kluczy, gdzieś później zdobyła pani ten klucz.
Udało
otworzyła,
się.
Udało się. Otworzyła 3 toalety na całe piętro. Każdy miał swój klucz. Do toalety była przydzielona toaleta. tragedia. Tragedia, bo ja nie pamiętam tego z czasów komuny, nie wiem jakich jeszcze, gdzie gdzieś na dworcach, jak to wyglądało, gdzie tam miliony ludzi się przetaczało przez toaletę.
Może tak wygląda toaleta.
Tak, że tak wygląda toaleta.
A prysznic?
Z taki fetor. No tu właśnie też nie ma prysznica.
Więc ale
nie
jak?
Ma. Nie ma. Toaleta jest oczywiście, można zrobić siku. Dlaczego nie? No ale nie ma prysznica, więc...
To może ten fetor wynikał z tego, że ci ludzie nie mieli gdzie się umyć.
Prawdopodobnie tak.
Po prostu.
Ponieważ te mieszkania nie mają łazienki. Nie ma prysznica. Nawet nie ma wspólnego prysznica tam, gdzie są toalety.
Nie ma nic. W XXI wieku.
Tak. Mamy XXI wiek, a ale... miasto traktuje mieszkańców jak... Nawet nie wiem, jakiego słowa użyć. Bo zwierzęta są lepiej traktowane.
Ale zmieniły się przepisy.
Zmieniły się przepisy.
I one mówią jasno, że mieszkanie socjalne i komunalne muszą mieć przynajmniej aneks kuchenny
tak.
i łazienkę.
Dokładnie. No niestety panie, które przyszły z administracji z PGM-u, nawet o tym nie wiedziały. Więc nawet nie wiedziały, że zmieniły się przepisy. Nie wiedziały, jakie są przepisy, więc one wciskały mi
5 metrów kwadratowych na osobę z obniżonym standardem. Tak mówi...
Tak, to są te przepisy, ustawa z 2002 roku. Tak, natomiast w 2018 znowelizowali tą ustawę i jasno i wyraźnie, tam jest nawet podany paragraf, nawet tutaj pani redaktor sobie pozwoliła też to wkleić, że mieszkanie socjalne nie może odbiegać standardem od mieszkania, czyli od najmu komunalnego. Ewentualnie może to się różnić, wiadomo, w opłatach. Natomiast każde mieszkanie musi mieć łazienkę. Musi mieć łazienkę i toaletę. Bądź też łazienkę z toaletą.
No w jednym pomieszczeniu,
dokładnie.
Tak.
Musi mieć kuchnię, bądź też aneks kuchenny.
I metraż być większy.
I metraż, tak. Mało tego, tam dalej tutaj też są przepisy, gdzie wyszły nowe, że metraż jednego pokoju nie powinien być mniejszy niż 16 metrów kwadratowych. To już jest dalej te ustawy.
Czyli, że ten jeden musi mieć tyle, ten drugi może być mniejszy na przykład.
Tak, może być mniejszy, tak. I są te ustawy też o budownictwie, o technice budownictwa, gdzie jasno i wyraźnie jest napisane, że mieszkanie tego typu, oprócz tego, co powinno być priorytetem i to jest standard, to w ogóle nie powinno, w ogóle nikt nie powinien się pytać o to, czy jest łazienka i toaleta, bo dla mnie to jest normalne. Powinny mieć wnęki specjalne, gdzie można wstawić szafę, więc to wszystko powinno być z głową zrobione tak, żeby godnie mieszkać, żeby móc mieć gdzie przechowywać swoje rzeczy, mieć kuchnię.
Trzeba
się
stanąć na nogi, tak.
Dokładnie.
Bo też zakładam, że tak i po to są mieszkania socjalne, tak? One mają pomagać osobom w kryzysie.
Właśnie o to chodzi. Wielokrotnie jest tak, że mieszkanie socjalne, zwłaszcza to tutaj na Lewele, tak jak już tutaj się dowiedziałam, to dostawali, to tam mieszkają ludzie, którzy są alkoholikami, więc jest im wszystko jedno, tak? Czy on będzie miał gdzie spał, czy się umyje, czy nie, jakie to jest mieszkanie. To są narkomani. Tam strzykawki też leżały. To są też narkomani. To są ludzie, którzy są po wyrokach. I to nie takich po wyrokach, że jakieś kradzieże tylko. Więc no, to są naprawdę różni ludzie. I no, mówię samo to, że wchodzą do tego
mieszkania... No ja takiej wiedzy nie mam, tu nie będę.
Tak, więc tutaj
Państwo,
tak dowiedziałam się tutaj nawet tak. Pani redaktor też troszeczkę poszperała tam, więc no, to nie są takie... No wiadomo, że są też ludzie, którzy gdzieś tam no, mają taką biedę, a nie inną. Są przyzwyczajeni do tego, że praktycznie no, mieszkali gdzieś tam, gdzie mieszkali i teraz mieszkają tam, ale to...
No tak, socjalne mieszkania dostają też, proszę Państwa, ci wszyscy, którzy nie płacą czynszów w mieszkaniach komunalnych,
no, dokładnie,
tak, że
no,
nie działają
wiadomo.
Już żadne metody na to, żeby odzyskać te środki, które nie wpłynęły do kasy miasta za życie, mieszkanie w takim komunalnym mieszkaniu. Te socjalne są o odrobinę, one powinny być o odrobinę niższym standardzie.
Tak, ale tak? o odrobinę. Tutaj nie ma żadnego standardu.
Czego pani oczekuje, pani Aniu? Co się wydarzy? Co powinno się wydarzyć w tej chwili?
Co powinno się wydarzyć? No myślę, że tutaj pani prezydent powinna troszeczkę pomyśleć nad tym, co tak naprawdę robi, bo skoro wszyscy dookoła mówią, że to pani prezydent przydziela mieszkania, więc pani prezydent powinna się zastanowić, jakie ona posiada mieszkania. Bo to, co proponuje, to, co ludzie tutaj mają, no to jest, to jest niegodne człowieka, naprawdę. To tak godzi w dumę i w godność w ogóle człowieka, to uwłacza totalnie, że ja to jestem zdziwiona, że po prostu takie mieszkania są. Że pani prezydent, matce z chorym dzieckiem, proponuje tego typu mieszkanie, gdzie ludzie pracujący w PGM-ie, w Urzędzie Miasta, nie znają się na przepisach. No kurczę, 2018 rok, to jest zaledwie 7 lat temu. Przez te 7 lat nikt nie uzyskał takiej wiedzy, jakie powinno być mieszkanie socjalne.
Jaki standard spełniać?
Tak, no troszeczkę, no kurczę, halo, ja pracuję w reklamacjach. Ja muszę co chwilę się dokształcać, bo co chwilę zmieniają się ustawy, co chwilę wchodzą jakieś nowe paragrafy. Ja to muszę wszystko wiedzieć. Ja chcę to wiedzieć, żeby pomagać ludziom, bo reklamacje nie są tylko po to, żeby... No tak. Tam kogoś tak uszczypnąć. Są po to, żeby pomóc ludziom, bo po coś ci ludzie przychodzą do nas, też z pomocą. Więc jeżeli do mnie przychodzi ktoś z pomocą, składa reklamację, to ja chcę zrobić wszystko, żeby ta reklamacja była jak najlepiej dla klienta, żeby on był z tego zadowolony.
No tak.
A nie my. I tutaj tego samego oczekuję od pani prezydent, żeby może proszę się zastanowiła i wiedząc też o tym, że naprawdę jest, no są mieszkania i ja nie wierzę, że nie ma mieszkań. No przepraszam bardzo, ale nie wierzę, bo za dużo się mówi na mieście, za dużo jest ludzi, za dużo ludzi mi się przewija też tam, gdzie pracuję, którzy mówią różne rzeczy. A kto by tak mówił po prostu sobie? Jeżeli nie ma, to nie ma, to nikt nie mówi, że jest. No proste. A ja tutaj wiem, że są, tym bardziej, że bodajże półtora roku temu, czy rok temu nawet, mój znajomy był właśnie u pani prezydent, ponieważ 2 lata wcześniej, czy półtora roku wcześniej wziął mieszkanie od miasta do remontu. Wyremontował, wziął, zaciągnął kredyt, wyremontował, gdzie okazało się, że miasto miało ocieplić ten blok, nie ociepliło, dostał ogromnie wysoki rachunek za prąd, no bo tam wszystko na prąd, ogrzewanie na prąd. Tak samo jak tutaj na Lelewela też miałabym mieć to na prąd. Okazało się, jak poszedł do miasta, że to bez sensu, żeby mieli tam cokolwiek robić, ponieważ ten blok idzie do wyburzenia. I co teraz? Wściekł się.
No remont, rozumiem.
Remont,
pieniądze
kredyt zaciągnięty. I co teraz? No to zrobił troszeczkę tam, że tak powiem, dymu. No i znalazł
Czyli awanturę.
Się, awanturę. Naprawdę i znalazło się mnóstwo mieszkań. On obejrzał chyba z 5 różnych mieszkań, mógł sobie wybrać, więc no są mieszkania. I to nie do remontu, bo on już powiedział, że absolutnie nie weźmie do remontu, bo nie wie, jaka będzie dalsza sytuacja.
Czy ja dobrze też rozumiem?
I nie ma już pieniędzy na to, żeby wyremontować.
Czy ja dobrze też rozumiem, że miasto proponowało, czy proponuje mieszkania do remontu, które można od nich wziąć?
Tak, oczywiście.
W cudzysłowie to wziąć, oczywiście.
No, oczywiście, tak. To są mieszkania do remontu i tu też miałam taką propozycję, że pani mi zaproponowała, tak jak już byłam tutaj w PGM-ie i tam rozpatrzyłam, sprawdzałam, która jestem na liście do mieszkania komunalnego. Oczywiście pani mi to zaproponowała. Ja mówię, no dobrze, no to mogę sprawdzić, mogę popatrzeć. Tylko mówi ta pani, wie pani co, tylko to są mieszkania straszne, w tragicznym stanie i tam naprawdę jest potrzebny duży remont, żeby pani się nie przestraszyła. Ja mówię, no dobrze, no jakoś się wyremontuję, może dam radę, może coś się uda. Gdzie okazało się, że aby dostać mieszkanie takie do remontu, to na jednego członka w gospodarstwie musi przypadać ponad 3000. Wtedy było to 3200 i miało urosnąć, więc podejrzewam, że nawet zostańmy przy tych 3200. Więc ja bym musiała śmiało zarabiać ponad 6500, żeby dostać mieszkanie do remontu, plus wziąć kredyt, znaleźć firmę, która mi zrobi generalny remont, bo to są mieszkania do generalnego remontu. Więc tutaj od 100 tysięcy w górę to tak na dzień dobry.
I nagle czyli się okazało. Skąd to wziąć? Jak to nie ma zdolności?
I tu tak, teraz tak, mówię, kurczę, po pierwsze, nie zarabiam tyle, nie mam zdolności kredytowej, a po trzecie, są 3 miesiące na to, żeby ten remont zrobić. Nie ma szans. To jest taki po prostu paradoks miasta. I więc ja powiedziałam, oczywiście, wie pani co, gdybym ja zarabiała 6,5 tysiąca.
To mnie by to pewnie nie było.
To nie było, bo ja bym miała zdolność. Ja bym miała zdolność kredytową. Ja już bym miała mieszkanie kupione własne. I bym wolała spłacać kredyt, niż tutaj chodzić, prosić, błagać.
No tak.
Bo to jest po prostu teraz już błaganie, żebranie. Bo mnie nie stać na to, żeby iść wynająć. Nie stać mnie na to, żeby kupić, bo nie mam tych pieniędzy, a żaden bank nie chce mi ich po prostu pożyczyć. Więc jestem w kropce.
Czyli sytuacja teraz patowa.
Tak, dosłownie patowa. A no przykro mi, no. Nie mam bogatej rodziny, która by mi pożyczyła. Moja mama mieszka w mieszkaniu dwupokojowym, też z moim chorym synem, z moim chorym bratem. Brat też jest niepełnosprawny, więc też potrzebuje jednego pokoju. Mama jest w drugim pokoju. No, nie ma. Po prostu...
Czy możliwości wyczerpały się?
Możliwości wszystkie, jakie były, wyczerpały się, więc...
Co dalej? Do połowy maja.
Tak, do połowy maja. No tutaj po obejrzeniu mieszkania napisałam pismo tego samego dnia do pana komornika. Czy sobie zdaje sprawę i czy w ogóle widział to mieszkanie, bo on jako komornik, jako osoba, która tak naprawdę no, też ma, powinna mieć bynajmniej jakiekolwiek zasoby wiedzy na ten temat, czy w ogóle był oglądać to mieszkanie i czy sobie zdaje sobie sprawę, że to mieszkanie w ogóle nie powinno mieć miejsca bytu, że nie nadaje się do zamieszkania ten lokal. Więc napisałam to pismo z prośbą o zawieszenie tej eksmisji z tego względu, że to mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania, ponieważ nie ma łazienki, toaleta wspólna, więc to wszystko ładnie, pięknie napisałam. Wszystkie oczywiście te paragrafy, ustawy, wszystko mu też przysłałam, no bo być może nie wiem, no, może nie mam wiedzy, więc tak sobie po prostu pomyślałam, że mu to wyślę. No i czekam teraz na odpowiedź. Liczę na to, że wstrzyma tą eksmisję, skieruje sprawę ponownie do urzędu, że mają szukać dalej, ale czy tak będzie, to nie wiem. Jeżeli mi odmówi, mam jeszcze szansę i prawo do tego, żeby zaskarżyć jego czynności komornicze, bo jest tutaj do tego podstawa.
No tak.
Więc póki co walczę. Walczę, nie poddaję się. 4 lata to już trwa, ale mam taką cichą nadzieję, że gdzieś może któryś z urzędników się zreflektuje i zobaczy,
że coś nie tak.
Że coś jest nie tak.
No, nie pozostaje nic innego, drodzy Państwo, jak zapytać drugą stronę o to, jak oni widzą ten temat. I tu o komentarz poprosiłam Monikę Rapacewicz, rzeczniczkę Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Zawsze, w każdym przypadku, czy to dobrowolnej zamiany mieszkań, czy jakichś zdarzeń losowych, które sprawiają, że PGM Słupsk we współpracy z Urzędem Miejskim w Słupsku realizuje koniecznie zapewnienie potrzeb mieszkaniowych danej osoby, takie sytuacje rozpatrywane są indywidualnie, zarówno pod kątem właśnie potrzeb tej osoby, jej sytuacji indywidualnej, jak i możliwości, czy to lokalowych, mieszkaniowych w naszym samorządzie, czy warunków prawnych, bo też pamiętajmy, że te ograniczenia prawne, zasady prawne nas cały czas obowiązują. I w przypadku mieszkanki, która otrzymała wyrok eksmisyjny Sądu Rejonowego w Słupsku i została uprawnioną do najmu socjalnego, stała się ona potencjalnym najemcą. Taki wniosek wpłynął do PGM Słupsk na podstawie wyroku sądowego i biorąc pod uwagę właśnie zarówno fakt racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym, jak i uwzględniając realny stan faktyczny pani, wskazaliśmy lokal najmu socjalnego położony przy ulicy Lelewela. PGM Słupsk od początku jest w kontakcie z mieszkanką, przedstawił wszystkie dostępne drogi, jakie osoba ma do wyboru, do zrealizowania w tym zakresie. Także zastrzeżono, że w zawarcie takiej umowy najmu socjalnego w żaden sposób nie wyklucza mieszkanki z ubiegania się o zamianę lokalu na inny. Także było podkreślone wielokrotnie, że w momencie, kiedy wnioskodawca, mieszkaniec deklaruje na przykład przeprowadzenie remontu we własnym zakresie i na własny koszt, wówczas taka zamiana, dojście do takiego najmu innego mieszkania znacznie się przyspiesza. Jednocześnie też Beata Chrzanowska, zastępca prezydenta miasta Słupska, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację mieszkanki, podjęła decyzję o dopisaniu mieszkanki do listy osób oczekujących na lokal mieszkalny. I tutaj te wszystkie drogi zostały mieszkance przedstawione. Pamiętajmy też, że w ostatnich latach zasób mieszkaniowy miasta Słupska rozwija się, ale nadal, tak jak w całym kraju, potrzeby mieszkaniowe są znacznie wyższe niż możliwości, jakie na przykład samorządy posiadają. A mimo to mieszkanka otrzymała kilka propozycji najmu socjalnego, została wpisana na listę oczekujących na mieszkanie wraz z przedstawieniem dostępnych możliwości dróg pozyskania najmu przyspieszonego. Także tutaj te wszystkie możliwości z uwzględnieniem sytuacji mieszkanki zostały spełnione.